Biotechnologia nie jest prostą sumą odkryć naukowych ani efektem dynamiki rynkowej. To krytyczny proces instytucjonalny, prowadzący od mechanizmu do medycyny. Realna wartość tej dziedziny nie tkwi w samym potencjale technologicznym. Opiera się ona na złożonej i kruchej architekturze zaufania, obejmującej niezależnych regulatorów, cierpliwy kapitał oraz uniwersytety chroniące badania podstawowe. W świecie zdominowanym przez tzw. politykę nierzeczywistości i rynkowy triumfalizm, gdzie fakty bywają zastępowane plemiennymi narracjami, jedyną gwarancją bezpieczeństwa pacjenta jest pokora epistemiczna oraz instytucjonalna dyscyplina dowodu. Erozja tych niewidzialnych rusztowań, przejrzystości danych i niezależności nadzoru, zamienia medycynę w rynek lęków i fałszywych obietnic. Biotechnologia jawi się zatem nie tylko jako wyzwanie biologiczne, ale przede wszystkim jako test dojrzałości cywilizacyjnej państw. Muszą one chronić prawdę przed presją doraźnego zysku i politycznego spektaklu. Biotechnologia zaczyna się tam, gdzie człowiek przestaje traktować chorobę jako wyrok natury, a zaczyna rozumieć ją jako zjawisko posiadające konkretny mechanizm. Sugeruje ono, że w głębi cierpienia istnieje układ przyczyn i mutacji, który można badać, modelować, a nierzadko także korygować. To cywilizacyjna próba przełożenia wiedzy o życiu na praktykę ocalania życia. Biotechnologia zmieniła relacje lekarza z procesami biologicznymi. Nauczyła nas zadawać chorobie pytania techniczne i molekularne. Ta zmiana ma wymiar antropologiczny. Biotechnologia nie eliminuje kruchości życia, ale przesuwa granice bezradności. Dowodzi, że ograniczenia wpisane w biografię można przekształcić w problem badawczy i terapeutyczny. Obietnica biotechnologii z zewnątrz przypomina nagły cud, od wewnątrz zaś jest jego przeciwieństwem. Biotechnologia to suma cierpliwości, porażek i protokołów. To proces rewizji hipotez, kontroli jakości oraz zimnych łańcuchów dostaw. Kto widzi jedynie moment triumfu lub wykres giełdowy, myli cień z organizmem. Obietnica tej dziedziny nie jest naturalnym stanem rynku, lecz rezultatem złożonej architektury instytucjonalnej. Wymaga ona uniwersytetów badających pytania jeszcze nieopłacalne oraz kapitału rozumiejącego, że biologia nie dojrzewa w rytmie kwartalnego raportu. To jednocześnie nauka, przemysł i praktyka moralna. Obszar, gdzie pacjent widzi nadzieję, a etyk pyta, czy chory jest tu celem, czy tylko środkiem. Biologia nie kupuje storytellingu. W obietnicy biotechnologii tkwi wymóg pokory epistemicznej, świadomość, że życie jest bardziej złożone niż nasze modele. Statystyka nie jest tu formalnością, lecz językiem odpowiedzialności za niepewność. Biotechnologia odnosi sukces wtedy, gdy potrafi jednocześnie marzyć i wątpić. Przypadek staje się odkryciem tylko wtedy, gdy trafia na instytucję zdolną go rozpoznać i przetworzyć. Obietnica tej dziedziny ma wymiar poznawczy, kliniczny i polityczny. Jej sprawdzianem jest los pacjenta, a nie samozadowolenie instytucji. Należy uczciwie przyznać, że część społecznej nieufności ma racjonalne źródła. Dojrzała obrona biotechnologii musi odróżniać irracjonalną wrogość od racjonalnego żądania odpowiedzialności. Zaufania nie odbudowuje się kampanią wizerunkową. Fundamentem są praktyki, jawność danych i kultura pozwalająca mówić prawdę, nawet gdy psuje ona prezentację. Obietnica biotechnologii to zobowiązanie, a nie reklama. Musimy pytać, kto będzie miał dostęp do zmiany i kto stanie po stronie pacjenta, gdy przestanie on być użyteczny dla narracji firmy. Ostateczną miarą sukcesu jest zdolność systemu do zamiany rzetelnej wiedzy w bezpieczne leczenie dostępne w rzeczywistym świecie. Biotechnologia jest wielka dzięki odpowiedzialności. Jej siła tkwi w cierpliwym przesuwaniu linii między cierpieniem a pomocą. Przyszłość tej dziedziny zależy od tego, czy odkrycia będą mogły dojrzewać bez politycznego fałszu i finansowej gorączki. Przemysł dotykający życia musi opierać się na prawdzie. Każda cywilizacja posiada widzialne pomniki oraz niewidzialne rusztowania. Reguły zaufania, rzetelni regulatorzy i kapitał potrafiący odróżnić cierpliwość od bezwładu, stanowią warunek przetrwania nauki. Bez tej architektury odkrycie pozostaje jedynie samotną iskrą. Innowacja medyczna to proces instytucjonalnego przenoszenia prawdy przez kolejne sita niepewności. To jedna z najpoważniejszych form odpowiedzialności współczesnej cywilizacji. Lek nie powstaje w jednym miejscu, lecz w korytarzu łączącym naukę, państwo, rynek i społeczeństwo. Jeśli którykolwiek odcinek tego przejścia zostanie zniszczony, obietnica biotechnologii zaczyna się kruszyć. Porażka w tej dziedzinie najczęściej ma charakter systemowy, dlatego wymaga myślenia instytucjonalnego. Nie wystarczy zachwycać się nową terapią, trzeba zapytać, kto opłacił wiedzę, dzięki której stała się możliwa. Uniwersytet chroni pytania, które jeszcze nie wiedzą, czy będą opłacalne. Wolność badań podstawowych nie jest luksusem profesorów, lecz infrastrukturą przyszłego leczenia. Społeczeństwo, które ją niszczy, zaciąga dług wobec przyszłych pacjentów. Biotechnologia jest dziedziną mieszaną. Jej sukces zależy od współdziałania sektora publicznego i prywatnego. Rynek jest niezbędny, by skalować rozwiązania, ale staje się niebezpieczny, gdy uznaje, że wszystkie wartości można przełożyć na wycenę. Państwo musi finansować bazę i regulować bezpieczeństwo. Ostatnim filarem są regulatorzy. W rzeczywistości są strażnikami różnicy między nadzieją a szarlatanerią. Ich zadaniem nie jest zadowolenie inwestora, lecz ochrona bezpieczeństwa pacjenta. Bez ich niezależności rynek biotechnologiczny szybko uległby moralnej inflacji. Każdy wczesny sygnał mógłby zostać nazwany przełomem, a każda hipoteza terapią. Niezależny regulator jest niewygodny, ponieważ jego zadaniem jest chłodna analiza danych, ryzyka i granic wnioskowania. Kolejnym filarem jest kapitał cierpliwy. W biotechnologii cierpliwość to warunek racjonalności. Kapitał, który nie rozumie natury czasu biologicznego, wymusza zachowania antynaukowe. Długoterminowy kapitał musi rozumieć, że porażka badawcza nie zawsze jest porażką wartości. Negatywny wynik bywa poznawczo cenny i chroni system przed marnowaniem zasobów. Piątym filarem jest zaufanie społeczne. Buduje się je jedynie poprzez powtarzalną zgodność deklaracji z praktyką. Jeśli branża ukrywa niewygodne dane, a państwo traktuje ekspertów jak dekoracje dla decyzji politycznych, zaufanie znika. Biotechnologia nie może funkcjonować w społeczeństwie, które utraciło zdolność wspólnego rozpoznawania faktów. Jeżeli fakty stają się funkcją lojalności politycznej, nauka traci swój publiczny język. Medycyna bez wspólnego świata faktów szybko zmienia się w rynek lęków i podejrzeń. Biotechnologia musi bronić jednocześnie autorytetu wiedzy i prawa do krytycznej kontroli. Wymaga to języka precyzyjnego, który odważy się powiedzieć: wiemy tyle, a tego jeszcze nie wiemy. Język szczerości wydaje się słabszy od języka triumfu, lecz w rzeczywistości jest silniejszy, gdyż nie zadłuża przyszłości fałszywą pewnością. W systemach opartych na wiedzy kultura strachu jest technologią produkcji fałszu. Dlatego biotechnologia potrzebuje instytucjonalnej odwagi i procedur chroniących prawdę przed presją. Nuda procedury bywa tarczą pacjenta, oddziela terapię od hazardu cudzym życiem. Architektura zaufania to również architektura pamięci. Nieufność wobec sektora wynika częściowo z dezinformacji, lecz także z doświadczeń, w których interes przemysłu przeważył nad dobrem pacjenta. Jeśli branża chce odzyskać zaufanie, musi odróżnić atak antynaukowy od krytyki zasłużonej. Wobec pierwszej powinna być stanowcza, wobec drugiej uczciwa. Największe niebezpieczeństwo polega na tym, że ta architektura niszczeje powoli. Erozja norm i zaufania jest mniej spektakularna niż pożar fabryki. To nie jest nagłe zawalenie mostu, to korozja pod farbą. Obrona biotechnologii musi być obroną jej warunków możliwości. Należy pytać, czy system zachowuje integralność. Czy badania podstawowe mają przestrzeń do rozwoju? Czy kapitał rozumie naturę ryzyka biologicznego? A czy państwo traktuje zdrowie publiczne jako dobro wspólne, a nie dekoracje polityki? Biotechnologia zależy od edukacji, zaufania i stabilnych instytucji. Jeśli te elementy zanikną, innowacje staną się jedynie maszynerią sprzedaży lub politycznym spektaklem. Pacjent potrzebuje dowodu i bezpieczeństwa, instytucji, które potrafią ograniczać własną władzę. Największe zagrożenia mogą objawiać się jako zmiana kultury prawdy. To moment, w którym społeczeństwo przestaje spierać się o interpretację faktów, a zaczyna o to, czy fakty w ogóle mają prawo przeszkadzać interesom i plemiennym lojalnościom. Wrogiem nie jest brak funduszy, lecz rozpad wspólnego szacunku dla faktów. Dla biotechnologii taka atmosfera jest trucizną. Rzeczywistość biologiczna nie negocjuje z emocją polityczną. Wirus nie głosuje, a komórka nowotworowa nie sprawdza wyników sondaży. Jeśli tracimy zdolność uznawania tych prawd, rozmontowujemy własne zabezpieczenia zdrowotne. Biotechnologia jest łatwym celem. Łączy w sobie cechy, które budzą populistyczną podejrzliwość, jest skomplikowana i kosztowna, co drażni antyelitarne emocje. Dotyka obszarów najwyższego lęku, ciała, choroby i śmierci. To idealna mieszanka dla politycznego handlarza nieufnością, gdzie szczepionka przestaje być technologią zdrowia, a staje się deklaracją plemienną. Pandemia COVID-19 obnażyła słabość instytucji w objaśnianiu niepewności. Zmienność zaleceń, będąca w nauce procesem uczenia się, dla wielu była dowodem chaosu. Biotechnologia wyciągnęła z tego dwie lekcje. Triumfalną, bo szybko opracowano szczepionki, i gorzką, że nawet najlepsze narzędzie nie działa w próżni społecznej. Musi przejść przez łańcuch sensu i zaufania. Nieufność wobec szczepień i firm farmaceutycznych to objaw choroby instytucjonalnej. Ludzie tracą zaufanie, ponieważ przekonali się, że instytucje mówią językiem interesu, a nie odpowiedzialności. Agresywny marketing i selektywne ujawnianie danych sprawiły, że obywatele słyszą w komunikatach branży fałszywą nutę. Przemysł sam przyłożył rękę do tego kryzysu poprzez ukrywanie danych i kreowanie obrazu branży jako maszyny sprzedaży. Uznanie współodpowiedzialności przemysłu nie oznacza przyjęcia antynaukowej narracji. Jeśli chcemy bronić nauki przed szarlatanerią, musimy chronić ją przed moralnym samozadowoleniem tych, którzy używają jej języka dla zysku. Najlepszą odpowiedzią na populistyczną nieufność jest przejrzystość i pokora. Polityka nierzeczywistości żywi się prawdziwymi pęknięciami. Bierze realny przypadek nadużycia, a następnie rozciąga to na cały system. Branża, która lekceważy własne patologie, oddaje broń swoim najgorszym przeciwnikom. W sporze zatrutym nierzeczywistością pytania o transparentność zostają wyparte przez podejrzenia totalne. W tej mgle traci pacjent. Najbardziej dramatycznym skutkiem jest powrót chorób, które mogły być kontrolowane, na przykład odry. Zaufanie publiczne jest formą odporności zbiorowej. Gdy spada, chorują ludzie. Obywatele mają prawo obawiać się nadużyć, lecz odpowiedzią nie jest odrzucenie nauki, lecz poddanie jej prawu i transparentności. Im bardziej zaawansowana technologia, tym większa odpowiedzialność komunikacyjna. Przemysł odpowiadający na realny niepokój jedynie marketingowym entuzjazmem przypomina kapitana, który zamiast ostrzec przed skałami, opisuje połysk pokładu. Taka retoryka nie prowadzi do portu. Język biotechnologii musi zostać oczyszczony z triumfalizmu. Słowa takie jak przełom czy rewolucja wymagają dowodów, a nie tylko potencjału. Nadmiar marketingu w tej dziedzinie może kierować decyzjami chorymi i budzić społeczne rozczarowanie. Hajd jest podatkiem od przyszłego zaufania. Osiągnięcia w leczeniu HIV czy immunoterapię nowotworów dowodzą, że technologia przesuwa granice cierpienia. Właśnie dlatego należy bronić rzetelności przekazu. Jeśli każdą niepewność ukryjemy pod maską pewności, wróci ona do nas jako skandal. W polityce nierzeczywistości groźna jest personalizacja prawdy. Nauka nie potrzebuje świętych ani czarownic, lecz procedur autokorekty. To one odróżniają naukę od doktryny. Biotechnologia oddycha powietrzem ustroju. Gdy słabną wolne media, niezależne sądy i uniwersytety, trudniej ujawniać nadużycia. Milczenie ma swoją cenę. Można to nazwać ostrożnością, ale można też krótkowzroczny współdziałem. Branża biotechnologiczna nie powinna być tubą żadnej formacji politycznej. Jej zadaniem jest obrona faktów, niezależnych regulatorów i rzetelnej komunikacji ryzyka. Biotechnologia dotyczy zdrowia publicznego, więc jest z natury polityczna. Nie może być jednak partyjna, bo wtedy traci zdolność mówienia językiem wspólnego dobra. Biotechnologia musi wykazać, że procedury dowodowe są jedyną metodą redukowania błędu. Uzbrojona nieufność szkodzi pacjentowi podwójnie. Odciąga od skutecznych interwencji oraz utrudnia rozsądną krytykę systemu, mieszając ją z fantazjami spiskowymi. Dojrzała biotechnologia musi zaproponować trzecią drogę, zaufanie warunkowe oparte na jawności i dowodzie. Inteligentny obywatel nie potrzebuje ozdobnej mgły, lecz uczciwego tłumaczenia. Trzeba wyjaśniać, czym jest ryzyko względne i bezwzględne oraz dlaczego rzadkie działania niepożądane są częścią bilansu medycyny. Zaufania nie buduje się podczas pożaru, lecz wcześniej. Polityka nierzeczywistości stawia przed biotechnologią trudne zadanie. Branża musi przestać traktować zaufanie jako zasób wizerunkowy, a zacząć postrzegać je jako infrastrukturę bezpieczeństwa. W świecie, gdzie fakty stały się zakładnikiem sporów, kluczowe znaczenie zyskują instytucje strzegące procedur dowodu. Najważniejszy jest regulator, rozumiany nie jako biurokratyczna przeszkoda, lecz jako cywilizacyjny filtr między eksperymentem a terapią, między presją rynku a bezpieczeństwem pacjenta. Regulator pełni rolę strażnika granicy między nadzieją a szarlatanerią. Niezależny regulator jest zatem jednym z moralnych warunków istnienia biotechnologii. Instytucje te są jednak podwójnie zagrożone. Mogą zostać pobite z zewnątrz przez populistyczny atak lub rozmiękczone od wewnątrz poprzez konflikty interesów i zbyt bliskie relacje z przemysłem. W obu przypadkach regulator traci wiarygodność. Pacjent w sytuacji przymusu egzystencjalnego często mył desperację ze świadomą zgodą. Dlatego relacja z firmą farmaceutyczną musi być pośredniczona przez regulatora, który potrafi powiedzieć rzecz najtrudniejszą. Jeszcze nie wiemy dość. W etyce medycznej fałszywa nadzieja jest formą krzywdy. Nie oznacza to jednak ostrożności absolutnej. Pacjenci bez alternatywy mogą akceptować wyższe ryzyko, o ile jest ono jawne i monitorowane. Kluczowa jest różnica między szybkością a pośpiechem. Szybkość chroni pacjenta przed opóźnieniem. Pośpiech zaś naraża go na iluzję. Regulator pełni rolę strażnika języka. W medycynie określenia takie jak terapia, lek czy bezpieczeństwo niosą konkretne konsekwencje praktyczne. Jeśli dopuścimy rozmycie języka dowodu, regulator traci realny wpływ na rzeczywistość społeczną. Etykieta leku i opis ograniczeń badania to fundament kultury prawdy oraz ochrona przed samouwiedzeniem rynku. Osłabienie instytucji takich jak Food and Drug Administration prowadzi do utraty zaufania pacjentów. Przemysł wymaga przewidywalnych i uznawanych procedur. Chaos regulacyjny nie jest wolnością. Jest podatkiem od zaufania. Aby pacjent mógł podjąć sensowną decyzję, musi dysponować wiarygodnymi informacjami. Bez mechanizmów kontroli wolność wyboru staje się jedynie wolnością poruszania się po targowisku obietnic. Regulator musi rozumieć przemysł, ale nie może się w nim rozpuścić. Niezbędne są obie kompetencje. Regulatorzy muszą rozumieć biologię molekularną, toksykologię oraz etykę. A państwo musi zapewnić im zasoby do walki z armiami prawników przemysłu. Oszczędzanie na regulatorze to jak kupno taniego zamka do skarbca. Taka instytucja pełni funkcję pamięci systemowej, dostrzega wzorce błędów i ryzyka, których nie widzi pojedynczy badacz. Nowoczesna biotechnologia wymaga elastyczności w ocenie terapii genowych czy chorób rzadkich, gdzie klasyczne badania są niemożliwe. Jednak ta elastyczność nie może być alibi dla słabych dowodów. Regulator to tłumacz innowacji na język odpowiedzialności publicznej, który pyta, czy dajemy pacjentom realną szansę czy kosztowną nadzieję. To nie jest wrogość. To higiena myślenia. Szczególnym polem napięcia jest relacja między regulacją a ceną. Jeśli terapia staje się przywilejem dla nielicznych, architektura zaufania zostaje przerwana. Obejmuje ona bowiem nie tylko rejestrację, ale i refundację oraz etyczne pytanie o to, jak społeczeństwo dzieli owoce wiedzy. Regulatorzy muszą bronić się przed presją emocjonalną wykorzystywaną w złej wierze. Cierpienie pacjenta bywa cynicznie używane przez firmy chcące wymusić wcześniejsze dopuszczenie produktu lub osłabić wymagania dowodowe. To jedna z najtrudniejszych cnót instytucjonalnych, by dostrzegać ból człowieka i jednocześnie nie pozwolić, by stał się on narzędziem do ominięcia zabezpieczeń. W tej perspektywie regulator staje się obrońcą uczciwej nadziei. Zadaniem regulatora jest pilnowanie, by różnica między nią a fałszywą nadzieją nie została zatarta przez desperację chorą lub interesy firm. Niezależność instytucji wymaga ochrony na czterech poziomach: politycznych, finansowym, prawnym i kulturowym. Społeczeństwo musi zrozumieć, że regulator mówiący czasem nie, bywa warunkiem postępu. Dobry regulator chroni pacjenta przed redukcją do aktualnej potrzeby rynku oraz przed marketingową legendą zamiast wiarygodnej etykiety. Określa bowiem, jaki poziom niepewności wspólnota uznaje za dopuszczalny wobec ciała chorego człowieka. Regulator nie może walczyć jedynie z kłamstwem prymitywnym, musi rozpoznawać kłamstwo eleganckie. Regulator musi podlegać zaufaniu kontrolowanemu. Jego decyzje powinny być transparentne i poddane kontroli prawnej. Tajemnica handlowa nie może ukrywać tego, co niewygodne dla opinii publicznej. Wiarygodny regulator ujawnia tok rozumowania. Im większa moc technologii, tym istotniejsza rola instytucji ograniczających tę moc. Regulator jest testem dojrzałości państwa. Chroniąc go, inwestujemy w możliwość prowadzenia uczciwej medycyny. Nawet najlepszy regulator nie uratuje nauki, jeśli kapitał wymusi rytm sprzeczny z naturą biologii. Biologia nie podpisuje term sheetów tylko dlatego, że inwestorzy są niecierpliwią. W ostatecznym rozrachunku, Lęk przed biurokratycznym spowolnieniem jest niczym w porównaniu z ryzykiem życia w świecie, w którym medycyna staje się jedynie elegancką formą hazardu. Czy potrafimy jeszcze docenić nudę procedury i surowość dowodu? To jedyne tarcze chroniące nas przed nowoczesną szarlatanerią. Być może największym triumfem współczesnej nauki nie będzie kolejna przełomowa terapia, lecz odzyskanie odwagi do mówienia pacjentowi: jeszcze nie wiemy dość.